Mówione słowo przez brata Williama Branhama w dniu 19 marca 1963 roku. Druga pieczęć. Witam Was, powstańmy do modlitwy. Nasz drogi Ojcze Niebieski, myśmy się tutaj dzisiaj wieczorem znów zgromadzili na służbę Bogu. Ty nam obiecałeś, gdzie dwóch albo trzech się zbierze w imię Twoje, tam Ty będziesz w pośrodku. My możemy być pewni, że Ty tutaj jesteś, bowiem myśmy się zebrali w Twoim imieniu. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś dzisiaj wieczorem otworzył nam drugą pieczęć. Jako nam mówi poeta, że on chętnie by chciał patrzeć za zasłonem czasu. To jest także naszym pragnieniem, Panie, by spojrzeć na to, co leży przed nami. My prosimy, aby baranek, który był zabity, przyszedł w pośrodku nas i otworzył nam drugą pieczęć i te rzeczy przekazał, które my powinniśmy widzieć. Jest tutaj niewielu, którzy jeszcze nie weszli w wielką społeczność z Chrystusem. Prosimy Cię, Panie, aby i oni zadecydowali iść za Chrystusem i zostali napełnieni Duchem Świętym. Są tutaj i chorzy. Prosimy Cię, Ojcze, abyś je zechciał uzdrowić. Tutaj leży wiele chusteczek, nad którymi ja trzymam moje ręce, wspominając na to, co Biblia mówi o apostole Pawle, z którego ciała brano opaski i chusteczki, poprzez które były wyganiane nieczyste duchy z ludzi i choroby uzdrawiane. My widzimy, że przyjście Pańskie jest już bliskie. Wiemy, że czas nagli. Te rzeczy powróciły do zboru po 1900 latach. Teraz prosimy Cię, Ojcze, abyś te rzeczy, o które Cię prosimy, dał nam i zachował. Wzmocnij swoich sług i pomóż Twym służącym wszędzie, Panie, szczególnie nam, którzyśmy się dzisiaj wieczorem tutaj zebrali, abyśmy byli i godni otrzymać Twoje słowo. My o to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Jest przyjemnie dzisiaj wieczorem w domu Bożym się znajdować. Widzę, że wielu spośród nas musi stać. Jest mi bardzo przykro, ale nie mogę na to nic poradzić. Myśmy tę salę już powiększyli, że najwyżej 300 do 400 ludzi ponad dotychczasową ilość może się zmieścić, ale przy takim zebraniu jak dzisiaj jest, wiele większa liczba ludzi. Ja spędzałem wiele czasu na modlitwach i zagłębiałem się w Słowie, rozmyślając o tych pieczęciach. Wierzę i jestem tego pewien, że u Was jest tak samo. Jeśli jest u Was tak jak u mnie, to przeżywamy cudowne chwile. A więc dzisiaj wieczorem omówimy drugą pieczęć. W pierwszych czterech pieczęciach występuje czterech jeźdźców na koniach. Mówię Wam, że dzisiaj też coś przeżywałem. Wyjąłem znów moje stare notatki. To były notatki, na podstawie których dawniej głosiłem. Ja siedziałem i myślałem, przecież ja kiedyś czyniłem to, co było najlepszego, pomyślałem sobie. Będę trochę czytał te notatki. Wiecie, co się stało? W Jego obecności jest inaczej. To było mi dane w całkiem inny sposób, daleko od tego, jak ja to kiedyś rozumiałem. Wziąłem ołówek i zacząłem pisać tak szybko, jak tylko mogłem, podczas gdy On był obecny. Och, coś się stało przed pół godziną. Rozmawiałem przed paroma minutami z bratem Woods o czymś, a wiecie, że jest wiele spraw, o których ja nie mogę mówić. Coś się stało, co mi bardzo pomogło. Ja mam tutaj przyjaciela gdzieś w budynku. Naturalnie, że wszyscy jesteście moimi przyjaciółmi, ale ja tutaj mam na myśli brata Lee Wiley. On jest naprawdę badaczem Pisma Świętego. Brat Wiley jest baptystą z Duchem Świętym. Nie mówię tego dlatego, że ja mam w to nadzieję, ale ja w to wierzę naprawdę. Myślę, że on jest najlepszym wyuczonym, którego ja znam z naszej strony. On napisał małą notatkę i posłał przez Billa do mnie. Czytałem tę notatkę przed 6 miesiącami. On powiedział: nie jestem pewny, bracie, ale ja wierzę, że Polikarp był uczniem Jana i myślę, że Ireneusz był uczniem Polikarpa. To jest rzeczywiście tak. Już Ireneusz powiedział, że Jezus przyjdzie znowu, gdy ostatni wybrany człowiek ciała Chrystusowego wejdzie do Jego zboru. To powiedział Ireneusz 200 lat po śmierci Jezusa. On powiedział, gdy ten czasokres przejdzie, to tak będzie. To było na Soborze Nicejskim. Wy, którzy historię studiujecie, wiecie, że tak jest. On to widział przed laty i powiedział, gdy ostatni wybrany zostanie dołączony. Wybrany. Ludzie myślą, że wybranie to jest coś, czego dopiero teraz zaczyna się uczyć. To jest jedna z najstarszych nauk, jakie my mamy. Wybieranie i powołanie. A więc Ireneusz na pewno był uczony w piśmie, który wierzył w powołanie. On był aniołem zboru, czasokresu. Jak my w to wierzymy i w czasie zagłębiania się w słowo widzieliśmy. Naturalnie to wszystko było tajemnicą. One są wszystkie zapieczętowane i muszą być objawione w ostatecznych dniach. One się zaczynają wypełniać przy Pawle, Ireneuszu, Marcinie itd. i idą dalej aż w nasz czasokres. My ufamy Panu, że On nam w naszych trudach dzisiaj wieczorem pobłogosławi. Pierwsza pieczęć ta mnie uradowała bardzo. To były błogosławieństwa, jakie na mnie spłynęły. Nie chciałbym Was za długo tutaj trzymać, ale Wy wiecie, że po tych zebraniach pojadę dalej i dlatego musimy mieć trochę cierpliwości. A więc tak jak wczoraj wieczorem będziemy i dzisiaj się zagłębiać w znaczenie pieczęci, będziemy tak samo postępować, jak uczyliśmy się czasokresu zborów. Gdy byliśmy z nauką o 7 zborach na ukończeniu, w ostatni wieczór, gdy ja tutaj na podium, na którym się znajdowała tablica, zrobiłem rysunek, wielu z Was sobie to przypomina, co się stało, anioł zszedł na dół jako światło i posunął się tam do ściany i kreślił po tych samych liniach, jakie ja kreśliłem na tablicy, kreślił tam przed nami wszystkimi. Anioł Pański stał tutaj przed wieloma setkami ludzi. Teraz czyni on coś nadnaturalnego. Oczekujemy wielkich rzeczy. My nie wiemy, co się teraz jako następne stanie, lecz jesteśmy w wielkim oczekiwaniu. Wy wiecie, my czekamy. Jakim wielkim się nam dał Bóg poznać, jak cudowny. My cenimy Go bardzo wysoko. Pragnę obecnie czytać pierwszy i drugi wiersz, by mieć podłoże dla głoszenia. Następnie przejdziemy do trzeciego i czwartego wierszu, o drugiej pieczęci, a potem piąty i szósty wiersz, o trzeciej i siódmy i ósmy. Dwa wiersze dla każdego jeźdźca. Ja chciałbym, abyście tych jeźdźców na koniach dobrze widzieli. On zmienia się przy każdej z czterech pieczęci. Boże, dopomóż nam teraz czytać trzeci wiersz. A gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem wtórę zwierzę mówiące: chodź, a patrzaj. I wyszedł drugi koń rydzy. A temu, który na nim siedział, dano, aby odjął pokój ziemi, ażeby jedni drugich zabijali, i dano mu miecz wielki. To jest bardzo tajemnicza rzecz. Zwierzę powiedziało Janowi: chodź i patrzaj. Ale Jan nie wiedział, co to było. Jan widział tylko symbol. On powiedział: chodź i patrzaj, ale to był tylko symbol, aby to w zborze nie było dostatecznie pojęte, aby zbór uważał, że aż w ostatnim czasokresie zborów zostaną otwarte pieczęcie. Czy każdy z Was to rozumie? Widzicie, pieczęcie mają być otwarte. Czy nie cieszycie się z tego, że my żyjemy w tych dniach? Nie tylko to, przyjaciele, ale wspomnijcie sobie na ostatni poranek niedzieli, na czym ta cała sprawa się opiera. Prostota. Prosty, pokorny. To dzieje się w ten sposób, że ludzie przechodzą obok i idą dalej, nie wiedząc, że to się dzieje. My każdego czasu wyglądamy przyjścia Pańskiego. Ja już Wam mówiłem, że zachwycenie odbędzie się w ten sam sposób, a nikt nie będzie o tym wiedział. Wróćcie do Biblii i zobaczcie, jak było w dawnych czasach, jak tam się działo. Patrzcie na wielkie wydarzenia, jakim było przyjście i służba Jezusa Chrystusa. Nikt nie wiedział o tym. Oni myśleli, to jest dziwak. Kościoły mówiły: fanatyk, on jest naprawdę pomylony, on nie ma rozumu. Ty masz diabła i jego moc cię zwodzi. Ty próbujesz nas uczyć, chociaż ty jesteś nieślubne dziecko. Jak ty bezprawnie urodzony chcesz nas uczyć, nas, kapłanów, ludzi świętych? Dlaczego? To było uniżeniem dla nas, to nas obraziło. Gdy Jan przyszedł, o którym przez epoki się mówiło, od Izajasza do Malachiasza, to był czas 720 lat, o którego przyjściu Bóg dał widzenie. Każdy patrzał i oczekiwał Jana. Oczekiwano go przez cały ten czas, 720 lat, ale sposób, w jaki Jan przyszedł, on głosił, uczynił, co miał uczynić i odszedł do chwały, a apostołowie nie rozpoznali tego. Oni pytali go: czy pójdzie Syn Człowieczy na Jeruzalem? To, co Pismo mówi, musi się stać. Eliasz musi przyjść najpierw, a Jezus odpowiedział: on już przyszedł, ale wyście go nie poznali. On uczynił rzeczywiście to, co o nim mówi Pismo, że będzie czynił, ale oni uczynili z nim według zamysłów serc swych, a Pan powiedział, że to był Jan. Potem zobaczcie, oni się obudzili, gdy on wszystko wykonał, co było o nim napisane. On ich zawołał i zapytał: kto z was mnie może posądzić o grzech? Niewiara, niewierni, czy ja nie czyniłem tego, co mówi Pismo o mnie? Że ja to będę czynił, gdy ja przyjdę na ziemię? Pokażcie mnie, gdzie uczyniłem grzech. Ja wam pokażę, kim wy jesteście, i zobaczymy, czy wy wierzycie, czy nie. On przyjdzie znowu do nich i powie: wy powinniście mi byli wierzyć, gdy byłem u was i gdy ja przyjdę. Oni tego nie uczynili. Im się wydawało, że umieją wszystko lepiej, jak z nim się zgadzać. Ale on rzekł: kto może mi z was niewierni zarzucić grzech? Czy nie czyniłem tego, co o mnie napisano? A nawet apostołowie, którzy z nim chodzili, też potknęli się. My widzimy, co Pismo o tym mówi. W końcu powiedzieli oni: teraz my widzimy, że nikt nie potrzebuje nam mówić. Ty wiesz wszystko. Ja chciałbym widzieć jego oblicze, gdy on na nich patrzył i mówił: teraz wierzycie. W końcu się im rozjaśniło. Na pewno był na to czas naznaczony. Bóg czyni każdą rzecz słusznie. Wy wiecie, jak ja go za to lubię. Pomyślmy o naszym czasokresie, w którym żyjemy. Inaczej nie dojdziemy do pieczęci i ich tajemnic. Wy wiecie, że ja się wiele modlę za chorych. Ja modlę się każdego czasu, przy każdej okazji, jaka się nadarzy, a także nad chusteczkami. Jeżeli my te pieczęcie zakończymy w niedzielę, to za wolą Bożą będziemy mieć nabożeństwo z uzdrowieniami jak dawniej. Wiecie, że całe przedpołudnie musimy poświęcić na modlitwę za chorymi, a jestem tego pewny, że to będzie cudowne nabożeństwo. Ja mam takie przeczucie, nie cudowne, ale ono może być dla niejednego cudownym przeżyciem. Jak wielką jest łaska Boża, w której On nam objawia swe cudowne tajemnice w tym to ostatecznym czasie. Wszyscy wiemy, że żyjemy w ostatnim czasie, my temu wierzymy, a w ostatnie dni mają być otwarte pieczęcie i ich tajemnice. Och, jak On objawia swe słowo, swoje tajemnice, Biblię. Chciejmy przeczytać, co On o tym mówi. My się zwrócimy ku temu i zobaczymy, jak On swoje tajemnice objawia. Przeczytajmy sobie z proroka Amosa 3, 6 i 7. Izali się ludzie nie lękają, gdy trąba zabrzmi w mieście? Izali jest w mieście co złego, którego by Pan nie spowodował? Zaiste nic nie czyni panujący Pan, zanim by swego zamiaru nie objawił sługom swoim prorokom. Jest nam powiedziano, że w ostateczne dni przyjdzie prorok. Ja jestem pewny siebie, gdy ja się tutaj wkoło popatrzę, podczas gdy ja głoszę, to tutaj siedzą uczeni. Ja bardzo pragnę, abyście mnie zrozumieli i wiedzieli, że te taśmy są tutaj nagrywane i idą na cały świat, przez cały świat. Ja nie chciałbym, abyście sobie pomyśleli, że ja chcę wprowadzić kult o płaszczu Eliasza lub ubraniach albo o jakichś rzeczach. My mamy tego dość. Ja o tym nie będę mówił, ale wy wiecie, że wszystkie te rzeczy były tylko pokazane jako coś wskazującego na rzeczywistość, która zakryta była w tym cieniu. Wy wiecie na pewno, że mielibyśmy fałszywych wodzów, fałszywych mesjaszów, zanim przyszedł Chrystus. Czy nie mówił potężny nauczyciel tamtych czasów, Gamaliel, gdy apostołowie odpowiadali przed Wysoką Radą, Dzieje Apostolskie 5 rozdział 17 wiersz: zostawcie ich w pokoju, bo jeśli ta rzecz jest od Boga, to po co byście mieli być znalezieni jako walczący z Bogiem? Czy nie powstał, który wyprowadził 400 ludzi na pustynię i wszystko się rozleciało, bo to nie było z Boga? Myśmy mieli już te rzeczy. Co to było? Każda prawdziwa rzecz jest uprzedzana fałszywą, która przychodzi zawsze prawie naprzód. To szatan tak czyni. Widzicie podstęp szatana? My go dzisiaj odkrywamy przez Pismo, demaskujemy. Tak musi zawsze być i tak będzie. Szatan jeszcze nie próbował wtargnąć się w religię jako komunista. Szatan tego nie czynił. On jest antychryst. To jest tak bliskie prawdziwemu, że gdyby można, i wybrani byliby zwiedzeni. A to są ci, co od założenia świata ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. Szatan jest przezorny i przestępny. Gdy on widzi, że coś się ma dziać, to on przedtem jeszcze czyni coś podobnego, aby przez to pomieszać to prawdziwe, gdy ono przyjdzie. W ostateczne dni mają przyjść według Pisma fałszywi Chrystusowie. To się stanie zaraz po tym poselstwie, które zostanie przyniesione przez tego brata posłańca. On przyjdzie naprawdę i będzie pomazany duchem Eliasza. Niektórzy będą myśleć, że to jest Mesjasz, ale on zaprzeczy sam temu. Tak samo było i z Janem Chrzcicielem. W czasie jego służby przychodzono do niego i pytano: czy ty nie jesteś Mesjasz? On odpowiedział: ja nie jestem wart, aby mu rozwiązać rzemyk u obuwia. Ja was chrzczę wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym. Jan był pewny, że Jezus już był na ziemi i mówił o nim: on jest w pośrodku was, jednak nie poznali go oni i Jan sam go nie rozpoznał wcześniej, aż ujrzał znak na nim. Wtedy, gdy on zobaczył światło nad Jezusem w postaci gołębicy, wtedy Jan rzekł: to jest on. Ale Jan był tym jedynym, który to widział. On był jedynym, który słyszał głos, pozostali tego nie słyszeli. Prawdziwy sługa przyjdzie, pomimo że nahamici pokręcą ludziom rozum, szatan to uczyni. Ci, którzy nie potrafią rozsądzić prawdziwego od fałszywego, upadną na tym, ale wybrani nie upadną. Biblia mówi, że on nie jest w stanie zwieść wybranych. Biblia też mówi, że krótko przed przyjściem Chrystusa przyjdą fałszywi Chrystusowie i będą mówić, że oni są Chrystusem. Ci ludzie będą mówić: zobaczcie, on jest na puszczy. Nie wierzcie temu. Zobaczcie, on jest w komorach. Nie wierzcie temu. Tak jak błyskawica przychodzi od wschodu słońca aż na zachód, tak będzie, gdy Syn Człowieczy się objawi. Jak on się zjawi, to będzie wszędzie, uniwersalnie. Naturalnie, że gdy oni zrozumią, że coś się stało, wtedy będą... Ale pamiętajcie, to się stanie zaraz po zachwyceniu oblubienicy. Będzie wiele fałszywych nahamitów przez wszystkie czasy, ale nam nie wolno się mieszać z tymi rzeczami. Gdy ten człowiek przyjdzie, o którym jest przepowiedziano, że on ma przyjść, to ten człowiek ma być prorokiem. Objawienie Boże, Słowo Boże przychodzi do jego proroków, to jest przepowiedziane, a Bóg się nie może odmienić. Gdyby on miał lepszy sposób, to by go wykorzystał, ale on od początku wziął najlepszy sposób. Gdyby to było jego wolą, to by słońcu kazał głosić Ewangelię. Mógł Bóg do tego użyć księżyc lub wiatr, ale on wybrał człowieka. On nigdy nie wybierał grupy, lecz pojedynczego człowieka. Nigdy nie posłał Bóg dwóch proroków. Gdy Bóg kogoś znajdzie, który się poddaje jego ręce, to on czyni, co on chce. Bóg musi tylko kogoś mieć, by mógł czynić przez niego. Wielu było w dniach Noego, w dniach Mojżesza, Eliasza. Wy wiecie, co oni czynili i jak oni mówili. Ty nie, tylko sam jesteś święty w naszym zgromadzeniu. A Bóg powiedział: odłącz się od nich, a ja otworzę ziemię. Zajął Mojżesz miejsce Chrystusa, gdy on się rzucił na ziemię, wołając: nie czyń tego. To był Chrystus w Mojżeszu. My bardzo się z tego radujemy, że nam się Bóg sam objawia. Ten wielki dzień już świta, światła zaczynają świecić. Ptaszki rajskie zaczynają śpiewać, że to już będzie niedługo trwać. Co się będzie dziać? Całe Pismo jest natchnione. Pismo jest absolutną prawdą. Nie ma drogi obok Niego. To jest ten punkt, na którym ja się nie mogę zgodzić z moimi przyjaciółmi katolikami. Ja nie wierzę, że Pismo jest pisane przez ludzi, lecz ono dane nam jest przez Ducha Świętego. Lecz zobaczcie, ilu ludzi próbuje dodawać, ale gdy wszystko razem jest odkryte, to wszystko, co zostało dodane, musi być precz odrzucone. Bowiem prawdziwe Pismo zgadza się całkowicie, także nie ma żadnych przeciwności. Niechaj krytycy pokażą wiersze Biblii, które są sobie przeciwne. W Biblii nie ma przeciwieństw, ale rozum ludzki jest przeciwny. Bóg wie, co czyni. Zobaczcie, gdyby Bóg sądził świat przez Kościół, przez który to Kościół? Popatrzcie na kościoły, jakie my mamy obecnie. Jest prawie 900 różnych kościelnych organizacji. One wszystkie uczą inaczej. Co za zamieszanie, może każdy czynić, co mu się podoba i mimo to jest członkiem Kościoła. Bóg ma miarę, a to jest Słowo Boże. Gdy ja rozmawiałem z pewnym kaznodzieją, on powiedział: Panie Abraham, Bóg jest w swoim Kościele. Ja odrzekłem: Bóg jest w swoim Słowie i On jest Słowo. On mi odpowiedział: Kościół jest nieomylny. Ja odrzekłem: tego On nie powiedział. On powiedział, że Słowo jest nieomylne. On na to rzekł: myśmy też kiedyś uczyli o chrzcie tak jak i Pan. Ja zapytałem: kiedy? On rzekł: w pierwszych czasach. Ja zapytałem: czy ty nie chcesz powiedzieć, że ten pierwszy Kościół był Kościołem katolickim? On odpowiedział: tak. Na to odpowiedziałem: w ten sposób to ja jestem starodawny katolik, bowiem tak wierzę, jak uczył pierwotny Kościół. Wyście dzisiaj wszystko pomieszali, także z tego, co było w pierwotnym Kościele, nie znajdzie się nic u was. Pośrednictwo za umarłych przez kobiety, nie jeść mięso i ja nie wiem, co wy tam jeszcze uczycie, a tego nie znajdziecie w Piśmie Świętym. Ja powiedziałem: pokaż mi to w Słowie. On odrzekł: ja nie potrzebuję ci tego pokazywać tak długo, jak długo nasz Kościół o tym uczy. Tak musi być. To nieważne, co się uczy i mówi, ale to jest Kościół. Ja odpowiedziałem mu, że Biblia uczy, że kto by dodał do słów tej księgi, doda mu Bóg plag, a kto by ujął z tej księgi, ujmie mu też Bóg część z księgi żywota. Tak mówi Słowo Boże, a ja wierzę Słowu. My tylko po trosze poruszamy te sprawy. Ach, gdy ja idę do pokoju i przyjdzie pomazanie i gdybym ja wszystko mógł napisać, co jest mi dane, to mógłbym tutaj 3 miesiące dla jednej pieczęci potrzebować. A tak ja tylko dotykam tych miejsc i głoszę tylko to, co ludzie mogą znieść, a nie posuwam się dalej, by ludzi urażać. Jednak gdy ludzie mogliby uwierzyć, mieliby dla siebie mocną podporę. Prorok Amos mówi, że Bóg nie czyni nic, dopóki nie objawi swej tajemnicy sługom swoim prorokom. I wtedy my widzimy, co On czyni. A to, co On objawia, to On czyni na pewno. Na podstawie tego, co Bóg odkrył i czyni, my wiemy, że żyjemy w ostatnich dniach. My jesteśmy na końcu czasokresu laodycyjskiego, bowiem te rzeczy, o których się słyszy, mają być w ostatnich dniach objawione. Myślcie o tym. Niechaj te rzeczy wejdą w was, te rzeczy, o których my wierzymy, że nam ich Duch Święty podał do wiadomości. Pamiętajcie to sobie, nic nie może być odkryte, bowiem Bóg nie czyni nic. On najpierw objawia swemu słudze prorokowi. Zanim on coś czyni, on to objawia, a gdy objawi, to możecie sobie wyobrazić, że już coś przychodzi, bo jest objawione. Wszystkie te sprawy, o których my teraz mówimy, były na to tam, by zostały objawione akurat przed ostatnią trąbą, przy końcu poselstwa dla ostatniego czasokresu zboru. To jest prawda. Jeżeli wy to chcecie czytać, to zwróćcie się do objawienia 10 rozdział 7 wiersz. Ale w dniach, którego się rozlegnie głos 7 anioła, gdy zabrzmi trąba, dokona się tajemnica Boża, jako opowiedział sługom swoim prorokom. Ja się 2 lub 3 razy powoływałem na to pismo. Pozostało tylko jeszcze jedno. Gdy ta 7 razy zapieczętowana księga jest otwarta, to wtedy tajemnica Boża dojdzie do końca. Myśmy próbowali przez lata zbadać te sprawy, lecz według pisma ma to być otwarte, co było zakryte. Myśmy widzieli symbol, który był tylko cieniem, lecz czasu końca miało być objawione tak, jak jest, a więc musimy się już znajdować w czasie końca. Nie zapominajcie tego, że Bóg najpierw objawia tajemnicę sługom swoim i tego nie zapominajcie, że Bóg to czyni w taki prosty sposób, że ci wielcy i mądrzy miną się z tym. To napisano u Mateusza 2 rozdział 25-26. Pamiętajcie, że to była mądrość, której sobie ludzie życzyli, która przyniosła grzech zamiast słowa. Nie zapominajcie tylko tego, jak powinniśmy być wdzięczni, że możemy o tym rozmyślać i patrzeć na to, co się stało, wypełniło. Zobaczcie na te rzeczy, które On nam powiedział. Patrzcie na ten budynek, ludzie, którzy tutaj urośliście. Ja proszę, niech to, co ja mówię, pozostanie nagrane na taśmie. Chociaż ja to mówię do ludzi tutaj w tym budynku, którzy jesteście obecni. Ja żądam od każdego z was w imię Jezusa Chrystusa, abyście położyli swój palec na setki spraw, które wam były przepowiedziane, zanim się stały. Czy to się już nie spełniło, co miało się wykonać? Powiedzcie, czy Pan coś powiedział przeze mnie, a co się doskonale nie wypełniło? Jak mógłby ludzki rozum te rzeczy powiedzieć, przewidzieć? Na pewno nie. Gdy On tam nad rzeką przed 33 laty objawił się w formie światła, wy starsi przypominacie sobie to, gdy ja jako młody te rzeczy ludziom opowiadałem, to nie chcieli temu wierzyć. Ja na pewno też tak samo bym reagował, gdyby mi ktoś coś takiego opowiadał. Ale wy się nie dziwcie temu. I ten zbór od roku 1933 się temu nie dziwił. Tam na rzece, gdym chrzcił setki ludzi, ja sobie przypominam, jak syn familii Meyer tam z dołu, ja myślę, że on już nie żyje, mnie zapytał. Ty tam idziesz, aby tych ludzi ochrzcić? Ja odrzekłem. Nie, mój panie, ja idę, aby ich ochrzcić w imię Jezusa. A pewna niewiasta, która szła z jakąś grupą ludzi, powiedziała do drugiej niewiasty. Ja nie miałabym nic przeciwko temu, aby się pozwolić ochrzcić. Ja jej odpowiedziałem. Idź z powrotem i czyń pokutem. Ty nie jesteś gotowa, aby być w imię Jezusa ochrzczona. To nie jest coś, z czym można się bawić. To jest Ewangelia Chrystusowa objawiona według polecenia słowa. Wy powiecie bezmyślnie, głupstwo. To mógłbyś to inaczej powiedzieć, ale wspomnijcie, to jest słowo obiecane, że to się będzie dziać zupełnie dokładnie. Tam wtedy, w dzień, gdy staliśmy nad rzeką, przyszedł anioł pański, o którym ja już opowiadałem, że on z daleka wygląda jak gwiazda. I potem się zbliżył, a ja już wam opowiadałem, jak to żółte, płonące światło wyglądało i zeszło prosto na dół do rzeki, gdzie ja chrzciłem. Gdy ludzie interesu pytali mnie, co to oznacza, ja odrzekłem, to stało się nie dla mnie, lecz dla was. Bóg to uczynił, aby wam udowodnić, że ja mówię prawdę. Wtedy byłem jeszcze młodym, mniej więcej 21 lat. Oni nie chcieli mi wierzyć. To było za wiele dla takiego młodzieńca. Brat Robertson, którego przed paru minutami widziałem, on mi opowiadał, że on był przy tym, jak oni w Houston wykonali zdjęcie tego światła. Ja z nim rozpocząłem rozmowę. Brat Roy i jeszcze ktoś byli jedynymi, którzy posiadali magnetofon. Brat Roy był weteran, jego nogi były przestrzelone i jego odłożono już do umarłych. On był oficerem w wojsku. Niemiecki pocisk trafił w wóz pancerny, w którym siedział brat Roy. Położono go na boku, mniemając, że już nie żyje. Potem powiedziano, że on już nigdy nie będzie chodził na nogi. Były ciężko ranne nerwy i tak dalej. A teraz w marszu, gdybyśmy obaj szli, on by mnie wyprzedził. Ale co to było? Tam było coś, co on widział i udał się do Houston. On miał magnetofon i nagrał na taśmie nabożeństwo. A gdy się nabożeństwo skończyło, tym swym magnetofonem nagrał on moje nabożeństwo w Houston. Jego żona była zasmucona. Ona była chora i chciała bardzo dostać się na kolejkę między tych, nad którymi się modliłem. Wtedy oni mnie nie znali i ja ich nie znałem. Ona w tym dniu siedziała smutna na oknie i oglądała się smutnie naokoło. Ona pragnęła kartę do modlitwy, by mogła stanąć do kolejki. Ona w następny lub w ten sam dzień doszła do kolejki i to było w ten sam wieczór, gdy ona doszła do platformy. Powiedział mi Duch Święty: ty nie jesteś stąd, ty pochodzisz z miasta New Albany. Ty siedziałaś na oknie i byłaś smutna, bo chciałaś otrzymać kartę do modlitwy. To jest nagrane parę lat temu na taśmie. Po zebraniu, na którym był Duch Święty obecny, to były zebrania, które zaczęły się przy 3000 ludzi, a potem podniosła się liczba do 30 tysięcy. Podczas pierwszego zebrania, gdy głosiłem, powiedziałem: ja nie wiem, dlaczego ja to mówię. To jest nagrane. Ale to jest najwyższy stan na moim zebraniu. Coś się stało podczas tych zebrań. Większe jak wszystko, co ktoś przedtem widział. To było może 8 do 10 wieczorów. Potem, gdy anioł pański zszedł i objawił się przy zebraniu, na którym było około 30 tysięcy ludzi, było zrobione zdjęcie, które tutaj mamy. Ono jest strzeżone jako jedno z nadnaturalnych zdjęć, jakie były wykonane na świecie. Wy wiecie, że ja kilkakrotnie, gdy się znajdowałem pod działaniem Ducha Świętego, mówiłem: pewna osoba jest zacieniona śmiercią. Tam jest ciemna maska śmierci. Ta osoba stoi przed śmiercią. Gdy ja się znajdowałem w Southern Pines, to było moje ostatnie zebranie. Tam siedziała ta kobieta. Coś jej powiedziało: zrób sobie zdjęcie w czasie, gdy ja z tą niewiastą mówiłem, nad którą wisiała ta czarna maska. Zostało to uchwycone na zdjęciu. Gdy Duch Święty potwierdził uzdrowienie tej niewiasty, zrobiono jej dalsze zdjęcie, ale cienia już nie było, znikł. Było jej powiedziane: tyś jest uzdrowiona, Pan cię uzdrowił, rak zniknął. Tam się coś stało, ona została uzdrowiona. Widzicie? To wskazuje na to, że Bóg wie, jak późno już jest. My mamy Jego tylko słuchać. My moglibyśmy wiele opowiadać, ale pójdziemy do pieczęci z powrotem. Przez złamanie pierwszej pieczęci widzieliśmy, że szatan ma super religijnego człowieka. Czy oglądaliście tego jeźdźca na białym koniu, o którym myślano, że to jest pierwszy zbór, jak uczono przez długie lata? Lecz tak nie było. Zaczekajcie, aż wy otrzymacie dalsze wiadomości o nim, aż to w całości będziemy mieć, by widzieć, co to jest. Do tej chwili ja jeszcze nie wiem reszty o nim, ale ja wiem, że to będzie doskonałe objawienie, bowiem to jest prawda. To było panowanie Kościoła Rzymskiego. Ci, którzy mniemają, że Żydzi są antychrystem, są całkiem pewnie milion mil od linii oddaleni. Nie myślcie nigdy o tym, że Żydzi są antychrystem. Ich oczy zostały zasłonięte dla pewnego celu, aby dla nas była otwarta droga, byśmy zostali dopuszczeni i znaleźli czas do pokuty. Antychryst jest z pogan. Tak to jest, nahamita prawdy. Anty znaczy przeciw. Ten wielki super człowiek, gdy doszedł do swej wielkości i dosiadł tronu, został ukoronowany i jego czczono na miejscu pogan. Ja pragnę was o coś zapytać. Kto to był? Kto to jest, o którym mówi apostoł Paweł w drugim liście Tesaloniczan, drugi rozdział, trzeci wiersz, że ten człowiek przyjdzie? Jak mógł apostoł Paweł widzieć przez czasokresy? Apostoł Paweł był prorokiem Bożym. Dlaczego napisano w Słowie, że Duch wyraźnie mówi, że ludzie w ostatnim czasie odstąpią od wiary i zwrócą się ku duchom zwodzącym? Pierwszy list do Tymoteusza 4:1. Wy wiecie, co to znaczy? Zwodzący duch w kościele, zwodzący w duchownych przez działanie demonów, przez oszustwo w kościele pełnym pychy. Oni mają jeszcze formy pobożności, podczas gdy oni mówią, my jesteśmy chrześcijanie, my idziemy do kościoła. Forma, pobożność. Pozory oni mają, ale zaparli się objawienia, siły i działania Ducha Świętego, od takich odwróć się. Zobaczcie, on mówi, że oni będą chodzić od domu do domu i obciążać niewiasty, zwodząc. To nie będą kobiety z Duchem Świętym. To jest dziwny typ niewiast grzesznych, pożądliwych, lubiących towarzystwo, żyjących tak, jak im się chce, a mimo to chodzących do kościoła. My jesteśmy tak dobrzy jak inni. Tańczą, obcinają swoje włosy, malują się, ubierają modnie. Mówią, ty wiesz, my jesteśmy zielonoświątkowcy. My mamy to samo prawo, co inni. Och, wasze własne dzieła pokazują, kto wy jesteście. Apostoł Paweł mówi, że oni będą odwodzący od prawdy. Co to jest prawda? Słowo, które jest Chrystus. Och, ty nie lubisz kobiet, ty ich nienawidzisz, ty mówisz, wy macie to i tamto czynić. Nie, to się nie zgadza, to jest fałszywe. Ja nie mam nienawiści do żadnej kobiety, nie. One są moje siostry, jeżeli one są siostry. To jest pewne, że miłość daje się doprowadzić do doskonałości. Co nie da się doprowadzić do doskonałości, to nie jest miłość. Może to jest miłość, ale to jest miłość ludzka, ale nie Boża. Agape. Pozwólcie, że wam coś powiem. Wy możecie trochę miłości ludzkiej, phileo, mieć w dobrze wyglądającej kobiecie, ale agape, Boża miłość, jest coś innego. To jest miłość, która się daje doprowadzić do doskonałości i wtedy Bóg zaczyna z tej strony, by wiecznie z Nim żyć. Wspomnijcie, jak jest napisane, James i Jambres się sprzeciwiali Mojżeszowi. Tak samo i oni czynią. Ale ich głupstwo zostanie wkrótce objawione. 2 Tymoteusza 3:8. Dlaczego? Mojżesz miał polecenie, by coś czynił i on poszedł tak dokładnie, jak on tylko mógł i Bóg mu powiedział, weź laskę i rzuć na ziemię, a ona się przemieni w węża. Tak on uczynił, aby pokazać faraonowi, co się stanie. Bóg mu tak kazał i Mojżesz stojąc przed faraonem rzucił laskę na ziemię i przemieniła się w węża. Na pewno faraon powiedział, że to jest ta sama sztuka czarodziejska i zawołał on swoich Jamesów i Jambresów. Oni rzekli, my możemy tą sztukę zrobić i oni też rzucili swe laski na ziemię i zamieniły się w węże. Co mógł uczynić Mojżesz? On musiał im pokazać, że diabeł jest nachamitą prawdziwych rzeczy, które przychodzą od Boga. On czyni, aby lud od Boga zwieść z jego drogi. Czy Mojżesz rzekł, uczyniłem błąd i ja odejdę stąd? Nie, on stał cicho. Gdy on miał polecenie i wykonał go co do joty, wy wiecie, że wąż Mojżesza pochłonął węże tamtych. Czy już kiedy pomyśleliście o tym, co się stało z tymi drugimi wężami, gdzie one się podziały? Mojżesz wziął laskę i poszedł, a węże były wewnątrz laski Mojżesza. To jest cudowne, nieprawda? A więc Antychryst wszedł w życie. Ja chciałbym, abyście uważali, jeżeli wy tu jesteście. Do moich katolickich przyjaciół, siedźcie proszę cicho ja jedną minutę i zobaczymy, gdzie są protestanci, gdzie my wszyscy jesteśmy. A więc, są oni doskonale drodzy. Oni byli takimi. Zbór ma początek od pięćdziesiątnicy. Tam się zaczął zbór. Oni zaczęli w pięćdziesiątnicę. Powołuje się Kościół katolicki. Ja sam o mało nie uwierzyłem temu, aż przeczytałem historię Kościoła. W pięćdziesiątnicę wzięli oni początek, ale odsunęli się oni coraz dalej od słowa. Jeśli by pięćdziesiątnicy szli z taką szybkością od słowa, jak to dzisiaj czynią, to nie potrzebowaliby 2000 lat. Oni w 100 latach odeszliby dalej, jak Kościół katolicki. Zobaczcie tego jeźdźca na białym koniu. Gdy on wyszedł, wystąpił on w 3 stopniach. Diabeł, jak już jednego wieczoru dowiodłem, jest w trójcy, tak jak Bóg w swoim potrójnym objawieniu, ale on jest ten sam diabeł we wszystkich epokach występujących w 3 stopniach. Na początku stąpił Duch Święty i ludzie mieli wszystko wspólne. Duch Boży spoczywał na nich, a apostołowie chodzili od domu do domu i łamali chleb z ludźmi i tam się działy wielkie cuda i znaki. Potem, jak my widzimy, spowodował diabeł niezadowolenie między nimi. Ale biedni i niewolnicy otrzymali Ducha Świętego. Oni wychodzili na różne miejsca i dawali świadectwo. Niewolnicy przekazywali prawdę swoim właścicielom. Po niejakim czasie weszli do zboru oficerowie armii. Oni widzieli bohaterską postawę i znaki i cuda między ludźmi, przyjmowali chrześcijaństwo. Ale gdy oni weszli na zebranie do brudnych sal, gdzie się zbierali chrześcijanie, gdzie oni się w Duchu Świętym radowali, mówili w językach, prorokowali, to oni nie mogli zanieść czegoś podobnego między tych wielkich handlarzy, w taki sposób podanej nauce i przy tym, co się działo pomiędzy braćmi Bożymi, nie mogli tamci uwierzyć, więc trzeba było to upiększyć. Zebrali się wielcy razem i pomyśleli, my coś zorganizujemy. To będzie inaczej wyglądać. Jezus powiedział im właśnie w pierwszym czasokresie zboru. Drugi rozdział objawienia. Ja mam nieco przeciwko tobie, bo wy czynicie dzieła Nikolajtów. Niko, pokonanie laików. Innymi słowy, zamiast jedności, chcieli oni w inny sposób zostać świętymi. Oni pragnęli wziąć przykład z pogańskich praktyk, skąd oni wyszli. Oni wyszli i w końcu oni to uczynili. Zobaczcie dzieła Nikolajtów. Dzieła Nikolajtów są w Biblii określane jako dzieła Antychrysta, bowiem ono występuje przeciw prawdziwej nauce i apostołom. Ja nie chciałbym tego człowieka nazywać po imieniu. On jest wielki człowiek. Ja byłem przed paru laty tutaj na zebraniu i on wiedział, że ja tam byłem. Ja się z nim przywitałem i on powiedział. Wy wiecie, my mamy takich, co się nazywają zielonoświątkowcami. On dalej mówił. Oni się opierają na dziejach apostolskich. Widzicie, dzieła apostołów były wyposażeniem dla zborów. Możecie sobie przedstawić, że pewien człowiek, który studiował Biblię, doszedł do pewności, że dzieła te nie czynili apostołowie, lecz Duch Święty działał przez apostołów. Czy nie pamiętacie, jak podczas omawiania czasokresów zborów omawialiście te zwierzęta, które były tam i pilnowały skrzyni przymierza? Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. One wskazywały na nich, a wewnątrz jest rezultat pisma. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. To jest to, co się stało, gdy drzewo wypuściło pierwszą gałąź. Gdy to drzewo wypuszcza drugą gałąź, to można by napisać drugie dzieje apostolskie. A jak widzimy, że w tej samej rzeczy jest to samo życie. Gdy my dzisiaj spojrzymy na nasze denominacje, kościoły, baptystów, metodystów, prezbiterianów, luteranów, w tak zwanych zborach chrystusowych, gdzie my znajdujemy te wielkie dzieła? Nie znajdujemy. Ja pragnę dodać, że zielonoświątkowcy stoją najbardziej, bowiem oni pokazali się w czasokresie laodycejskim. Oni mieli prawdę, ale odrzucili dalsze objawienie. Oni są letnimi, a Bóg wypluł ich z ust swoich, to jest dokładnie według pism. Nie możecie zaprzeczyć słowu. Ono pozostaje zawsze prawdziwe, wierne. Nie próbujcie nigdy swoich myśli wnosić do słowa lub słowa dopasowywać do swoich myśli, lecz niechaj wszystko będzie dokładnie zgodne ze słowem. Wtedy idziecie z Bogiem. Obojętnie, ile wy musicie sobie obciąć lub odłożyć, ustawiajcie się według słowa. Zobaczcie, co działo się, gdy Duch Święty pierwszy raz wstąpił. Tak jak Bóg działał pierwszy raz, musi On drugi raz też tak czynić. On musi zawsze tak działać, a nie inaczej. Bóg by za pierwszym razem uczynił błąd, ale Bóg tego nie może. Boże pierwsze postanowienie jest doskonałe, a ta droga, którą On wybrał, by te rzeczy czynić, jest doskonałą i nie może znaleźć żadnej lepszej drogi lub coś ulepszyć, bowiem co Bóg czyni, jest doskonałe od początku. Gdyby nie było tak, nie byłby On wiecznie trwały. A gdy Bóg jest wiecznie trwały, On jest też wszystko wiedzący. Jest On także wszechmogący. Amen. On takim musi być, aby być Bogiem. Nasza światowa wiedza pochodzi od szatana. Myśmy ją odziedziczyli z ogrodu Eden, gdzie wiarę przemieniliśmy na wiedzę. Ewa to uczyniła. Najpierw był on nazwany Antychryst. W drugim stadium jest on fałszywy prorok. Bowiem duch się ucieleśnił w człowieku. Wy pamiętacie tego jeźdźca na białym koniu. On nie miał korony, ale potem była mu dana korona. Dlaczego? Gdy on zaczął, był on duchem Nikolajtów, a potem ucieleśnił się w człowieku, aby być ukoronowany i by otrzymać tron. Potem przez długi czas widzimy go takim jak przy rozerwaniu pieczęci. Znajdujemy, że szatan został zrzucony z nieba według pism i on siedzi na tronie i będzie bestią, On ma moc wszystko krwawe, wojny i wszystko, co Rzym mógł wydobyć z siebie. On zabijał przez straszne rzymskie kary. Och, abyśmy mogli wejść w te miejsca pisma. Wspomnijcie, Chrystus umarł karą Rzymu, kara śmierci. Ja będę głosił na temat. Tam go oni ukrzyżowali. Tam, na tym najświętszym miejscu i najbardziej religijnym w świecie. To był Jeruzalem. Najbardziej święci ludzie w świecie ukrzyżowali go. Okropna kara śmierci, jaką ustanowił Rzym. Kogo ukrzyżowali? Najświętszą osobę, jaka kiedykolwiek żyła. Tam go oni ukrzyżowali. Boże, dopomóż mi, abym ja tym ludziom interesu mógł powiedzieć z pełnej Ewangelii i pokazać, gdzie oni stoją. Nie dlatego, abym się miał robić innym lub lepszym, nie by stać się drugim nieprzyjemnym, ale aby ich wzruszyć i aby tym ludziom pokazać, że ich wodzowie, Ojciec Święty i inne rzeczy są bezmyślne. Nie wolno chrześcijanowi nikogo nazywać ojcem. Mateusz 23:9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebiesiach. Ja próbowałem im pomóc za wszelką cenę. Ja jestem na końcu. Nie chcę więcej o tym, z tym mieć nic do czynienia. Najważniejsze, patrzcie na Chrystusa. Najpierw pojawiło się dzieło Nikolajtów. Czego oni chcieli? Oni chcieli się od tych radujących się, klaszczących dłonie, odmówiących w językach odłączyć. Mówiono o nich, gdy stąpił na nich Duch Święty, że oni są pijani. Gdy weszli do zboru ci wielcy i że on się może uniżyć, to go czyni wystarczająco wielkim. On się uniżył, tak jak dotychczas nikt tego nie uczynił. On był królem niebios i poszedł do najmniejszej mieściny, do Jerycha. On uniżył się tak, że nawet najmniejszy człowiek z tego miasta, znaczy Zacheusz, musiał nań patrzeć na dół, by go zobaczyć. Czy to jest dobrze? On miał najgorsze imię, jakie można dać człowiekowi, mianowicie czarownik, diabeł, Belzebub. Tak świat o nim myślał. On zmarł haniebną śmiercią, on nie miał gdzie głowę skłonić, odrzucony od każdej organizacji, a Bóg go tak wywyższył, że on musiał patrzeć na dół, aby niebo zobaczyć. Bóg jest w uniżeniu. On musiał patrzeć na dół, aby niebo zobaczyć. On dał mu tak wielkie imię, a przed tym imieniem się każde kolano skłoni, każdy język musi go wysławiać, że on jest Panem, czy tutaj, czy w piekle. Piekło musi się mu kłaniać i również wszystko inne. Ale najpierw był on uniżony, potem jest wielkim. Niechaj Bóg wywyższy, kto się sam uniży. Tego Bóg wywyższy. Myśmy zauważyli, że ten duch Niko chciał mądrości. Oni chcieli tak jak Ewa stanąć mądrością, przeciw Słowu Bożemu. Przez to zbłądził zbór. W ten sposób się zaczęło. Pierwsza naturalna oblubienica, cielesna, zanim przyszedł do niej oblubieniec, odpadła od łaski, bo usłuchała kłamstwa szatana, a Bóg chronił ją ze swoim słowem. Gdyby ona oparła się na słowie, to by nie upadła. Widzicie cielesną kobietę? Co było przekleństwem? Właśnie przekleństwo przyszło, jak ona przekroczyła Słowo Boże. Ona wierzyła mniej więcej 99%, ale jedno zostawiła. Ona wierzyła wiele, ale szatan jej powiedział jedno i ona przystała. Gdy szatan uchwyci was tylko za jeden róg ubrania, to więcej on nie potrzebuje. Wy pociskowi nadajecie tylko bardzo maleńkie odchylenie, a on nie trafi w cel. Ona wierzyła tak wiele, ale w tym ona upadła. To był rezultat, ponieważ ona chciała doświadczyć tego, co szatan powiedział i z tego powodu opuściła słowo. Co jest z kobietami? Dlaczego chcesz o czymś takim mówić? Tam jest coś nad tym. To musi być dokładnie ustawione. Przez 7 czasokresów mieliśmy tylko przypuszczenie, ale teraz przyszła godzina, w której Bóg to wypowiedział. On nie tylko wypowiedział, lecz pokazał i potwierdził i przez to udowodnił, to jest dobre. Jeżeli on by tego nie uczynił, to nie byłoby to od Boga. Bóg stoi za swoim słowem. Zobaczcie, cielesna niewiasta spowodowała cielesną śmierć, gdyż ona chciała się stać mądrą, zamiast pozostać za słowem i to czynić, co jej Bóg zlecił. Ona chciała wiedzy i usłuchała swego rozumu i cała ludzkość poszła w zgubę. Teraz duchowa niewiasta, oblubieńca Chrystusowa, którą miał w pięćdziesiątnicę, w pierwszym zborze apostolskim. Ona zgubiła to samo na soborze nicejskim. Ona zamieniła duchowe pierworodztwo, aby przyjąć wielki kościół Konstantyna i wszystkie jego rzeczy. On jej to dał. Ona sprzedała duchowe pierworodztwo za rzymskie dogmaty. To jest twarde dla was katolików. Ale to samo uczynili też protestanci. Oni są pokazani w Biblii jako córki wszetecznicy. To jest dokładnie tak. Każdy z nich nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jednak zawsze z nich pozostawała mała grupka, która tworzy oblubienicę. Zobaczcie, ona straciła swoje pierworodztwo. Zanim jej mąż przyszedł do niej, zanim doszła do wesela, straciła ona dziewiczość. Ona mówi, siedzę jako królowa i nie potrzebuję niczego, a szczególnie w czasokresie laodycejskim. Jestem bogata i nie potrzebuję niczego. Cały świat patrzy na mnie. Ja jestem wielkim, świętym kościołem. Pan mówi, ty nie wiesz, żeś ty jest ślepy, nagi i ubogi. To jest twój stan. A więc gdy Duch Święty mówi, że będzie taki stan, to jest według Jego słowa. Nie ma drogi obok. Tak jest. Zauważcie, co się stało, gdy ona sprzedała pierworodztwo, jej czystość słowa. Gdy Ewa to uczyniła, straciła siłę twórczą. Padła przez nią każda istota żywa. Zobaczcie, gdy zbór to uczynił, dogmaty przyjął na miejsce słowa i ducha, przyszło przekleństwo na cały system. Każda denominacja, jaka była, jest czy będzie, może kiedyś, znalazła się pod przekleństwem i upadła. Nie ma innej drogi. Gdy się zejdzie pewna grupa ludzi razem, każdy z nich ma swoje idee. Gdy oni coś utworzą, to co z tego wyjdzie? Możecie wiedzieć, dokładnie to jest to, co na soborze w Nicei uczyniono. To samo uczynili metodyści, prezbiterianie i wszyscy inni. Żaden człowiek chociażby miał nie wiem jakie objawienie, musi się uczyć ich wyznań wiary lub oni go wyrzucą. Nie mówcie nic, ja tam byłem i dokładnie tak się dzieje. W ten sposób jest cała sprawa przeklęta. Nic dziwnego, że anioł woła, wynieść ludu mój, abyście nie stali się uczestnikami plag, bowiem oni są przeklęci i nad nimi jest gniew Boży, bo oni swą czystość i swoje prawo zaprzedali. Wspomnijcie teraz, gdy wy ten stan widzicie, co Bóg przez Joela 2:25 obiecał na ostatnie dni, gdy on rzekł, co zjadły szarańcze, resztę pożarły chrabąszcze. Co one pozostawiły, to zjadła gąsienica. Jeden za drugim, insekt za insektem. One przyszły i pożarły we zboże, aż zostały tylko łodygrzki. Zobaczcie, co Rzymianie zostawili, pożarli luteranie. Co zostawili luteranie, pożarli metodyści. Co zostawili metodyści, pożarli zielonoświątkowcy. Aż zbór został całkiem ogołocony. Czy to jest wam znane? Gdy wy te chrabąszcze i gąsienice przeglądniecie w książce zoologii, to znajdziecie, że one przechodzą 3 stadium rozwoju. Pamiętajcie o tym, tu jest pieczęć, że to jest ta sama gąsienica. Wy zobaczcie, gdy to będzie ujęte, a ja już o tym teraz mówię. To jest ta sama gąsienica przez wszystkie czasy. Czerwone, małe gąsienice, on jest zawsze ten sam. To jest ten sam duch. Co jeden zostawił, pożar drugi, aż pozostało tylko błoto. Ale Joel mówi, oto ja wam naprawię te lata, które zostały pożarte. Co to znaczy i jak on to uczyni? Gdy on zaczął działać, był on antychryst, czyli przeciw nauce Chrystusa. Oni akceptowali dogmaty zamiast słowo. Ale w ostateczne dni, gdy zabrzmi trąba, objawienie 10:7-8, zostaną tajemnice Boże w czasie głosu anioła siódmego objawione, dojdą do końca, zostaną dokonane. Prorok Malachiasz mówi, oto ja wam poślę Eliasza, proroka, zanim ten straszny dzień nastanie, że ziemia zgoreje. On przywróci serca synów ku ojcom do pierwotnej nauki apostolskiej wiary. To jest obiecane. To jest całkiem jasne. Pismo nie może jaśniej wskazywać. A gdy my już żyjemy w ostatecznych dniach, to musi się coś dziać, już się dzieje i my to widzimy. Zobaczcie trójcę szatana. To ta sama osoba występuje wszędzie, lecz ucieleśnia się z jednego w drugie. Dokładnie tak, jak to czynią insekty. Jedno następuje po drugim. Za pierwsze Nikolajci, duchowny antychryst, za drugi papież, fałszywy prorok, za trzeci bestia, diabeł sam ucieleśniony. Zapamiętajcie to. Gdy wy dalej pójdziecie, zobaczycie jeźdźca, ja wam pokazuję ten obraz, a gdybym miał tablicę, zrozumielibyście lepiej. Jako pierwsze jest duch antychrystusowy. Jan powiedział, dziateczki, duch antychrysta jest czynny w dzieciach nieposłuszeństwa. Zobaczcie, on się zaczął w tym nasieniu węża. W drugim czasokresie był on nauką, a w następnym już dogmatem. Potem został ukoronowany. To jest proste. Tam on przyszedł, najpierw był określony jako duch antychrysta, bo on wystąpił przeciw słowu. Odejście od Słowa Bożego. Ewa odeszła od Słowa Bożego, a pierwsze, co sprowadziło oblubieńcem do cudzołóstwa w zborze żywego Boga, było odejście od słowa, a akceptowanie dogmatów rzymskich zamiast słowa, co każda organizacja uczyniła. One uczyniły to samo. Ale obietnica brzmi, że Bóg w ostateczne dni przygotuje drogę, aby naprawić to, co zostało zaprzedane. Słowo Pańskie ma wyjść na całą ziemię, tak jak było na początku, i On odrestauruje. Jak zły zaczął przeciw Słowu. Co uczynił ten przyjaciel, gdy On przyjdzie pomazany Duchem Świętym? On przywróci wiarę ojców synom. To jest Boże postanowienie. Wy otrzymaliście to samo Słowo w ten sam sposób, jak pierwsi uczniowie, i ono przynosi ten sam rezultat. Jezus powiedział, kto mnie słucha i wierzy we mnie, będzie te same dzieła czynił, które ja czynię. Gdy oni Jemu kazali niektóre rzeczy czynić, to On im mówił, ja nie czynię nic sam od siebie, ale co widzę, że Ojciec czyni, ja czynię też. Jan 5:19. Czy wy tego nie widzicie? To jest jasne, on był antychryst. On nie mógł być antychrystem, tylko jako duch. On się ucieleśnił i ten człowiek czynił to, co ten duch antychrysta w nim działał. Potem był on fałszywym prorokiem w tym duchu antychrysta i to z ludźmi w organizacjach. Rozpoznawajcie barwę. Ja nie wiem, co wy o tym myślicie. W końcu będzie on bestią. My wkrótce w to wejdziemy. Szatan. Trójca objawia się przez wszystkie dni. Szatan, duch antychrysta, fałszywy prorok, potem będzie on bestią. Nie tylko demon był w antychryście, lecz gdy szatan zostanie zrzucony na dół i obejmie miejsce, gdzie był demon, w ten czas będzie ucieleśniony. To się tylko wszystko powtórzy. To jest to samo, co było z Judaszem Iszkariotem. Co on czynił? Czy on był z tych, co byli przeciw Chrystusowi? On był skarbnikiem. On chodził z Jezusem. On był posłany i wyganiał diabły, czyniąc to samo, co oni czynili. Chrystus był to Bóg ucieleśniony, Emanuel. Judasz był synem zatracenia. Tak Jezus, Syn Boży, był Bóg ucieleśniony i tak samo był diabeł ucieleśniony. Niektórzy ludzie widzą trzy krzyże, a były cztery. Trzy były na Golgocie, to my znamy. Tam był Jezus pośrodku, rozbójnik po prawej i po lewej stronie. Słuchajcie, jeden z rozbójników powiedział do Jezusa, gdy ty jesteś Słowo, to ratuj samego siebie, dlaczego nic nie czynisz przeciw? Dzisiaj jest to samo. Czy nie widzieliście tego starego diabła, jak przyszedł i mówił, jeśli wy wierzycie w Boże uzdrowienie, tam jest ktoś bez oczy. To jest ten sam stary diabeł. Zejdź z krzyża, a my ci uwierzymy. Gdyś jest Synem Bożym, przemień kamienie w chleb. To jest diabeł, wynidźcie spośród nich. To jest w ten sposób, jak czynił Jezus. On nikomu nie dawał widowiska. Oni położyli chustkę na Jego głowie, zakryli Jego kosztowne oczy i bili Go kijem po głowie i pytali, powiedz, kto cię uderzył, jeśli jesteś prorok. On nie otworzył swoich ust, on stał. On nie jest na widowisku. On uczynił wszystko, co mu ojciec pokazał. Niech oni czynią dalej. Ich czas przyjdzie. Nie bójcie się o to. Oni dotykali jego szaty, a nie czuli żadnej mocy, ale mała, biedna kobieta, która była w potrzebie, dotknęła jego szaty. On się odwrócił i zapytał, kto się mnie dotknął? Jaka różnica w dotknięciu? Widzicie? To zależy od tego, jak my go dotykamy. Co wy wierzycie? Szatan przemienił się z antychrysta w fałszywego proroka, a w dni Żydów był antychryst w początkowym zborze. W ciemnym okresie był on dla świata fałszywym prorokiem. Tutaj jest kubek obrzydliwości. Gdy zbór będzie zachwycony, będzie on bestią, on będzie ucieleśniony, diabeł, sam smok. Czy wy wiecie, co ja myślę? On ucieleśni się w swoim ludzie, on swój lud powiązał swoją mocą. Fałszywy prorok przez proroctwa swoje ducha błędu, aby wierzyli oni kłamstwu i przez to byli przeklęci, że oni Słowo Boże bluźnili pod przykryciem pobożności. Bóg czyni swoje dzieło w potrójny sposób – usprawiedliwienie, uświęcenie i życie przez chrzest Ducha Świętego w swoim ludzie. To jest to samo. Diabeł jest nahamitą Chrystusa. Szatan się ucieleśnił. Uważajcie, gdy Jezus Chrystus sam się w swoim ludzie ucieleśni, to życie, jakie było w Chrystusie, będzie w nich. To stanie się, gdy wy życie winnego krzewu położycie w dynię, ona nie będzie dalej rodzić dyni, ona będzie rodzić dalej winogrona. Co będzie, gdy wy życie brzoskwini przeniesiecie w drzewo czereśni? Czy będzie rodzić czereśnie? Nie, ono będzie rodzić brzoskwinie. Życie daje świadectwo, jakiego rodzaju kto jest. Gdy od ludzi słyszycie, że oni Ducha Świętego otrzymali, a zaprzeczają Jego Słowo, to jest coś przewrotne. Duch Święty pisał słowa, Jezus powiedział, jeśli kto Ducha Mojego ma w sobie, będzie czynił dzieła, które ja czynię. Jan 14, 12 wiersz. On będzie jeszcze większe dzieła czynił, bo ja idę do Ojca. On uświęca i oczyszcza, że możesz stanąć przed Bogiem. Kropla krwi padnie nań i On go przeprowadza ponad przepaścią na stronę Ojca. Uważajcie, jeśli szatan się ucieleśni w swoim podwładnym, to czyni on te same dzieła, co czyni szatan. Widzicie, co to on czyni? On idzie do niewinnej kobiety i zwodzi ją, Ewa. To jest dokładnie to, co niektórzy przez tego diabła czynią. Oni przychodzą gdzieś, gdzie głosi jakiś kaznodzieja i mówią mu, och, gdybyś ty należał do nas, och, to byś te dzieła czynił. To jest diabelskie dzieło, to jest prawda. Gdy szatan się w swoim kościele ucieleśni, to wtedy objawia się diabeł przez śmierć, mordy i tak dalej. Bowiem szatan jest morderca, kłamca i oszust od początku. Co będzie szatan czynił, gdy on się w pośrodku swego ludu ucieleśni? On zdaje się być zdrowym umysłowo według swego rodzaju. Przeszukajcie Biblię i pokażcie mi, gdzie się Bóg kiedyś zajmował intelektualną osobą. Szukajcie i zobaczcie, czy nie zawsze ci intelektualni są tymi, którzy są opanowani od diabła. To jest ostre słowo, ale to jest prawda. Ja bym pragnął, abyście zbadali 14 generację z linii Abla i Kaina. Zobaczcie, którzy stali po stronie mądrych, a którzy byli prostymi. Dlaczego Jezus nie wybrał tych uczonych? On wziął rybaków prostych i postanowił ich na czele swego zboru. Oni nie umieli prawie wszyscy napisać swego nazwiska. To jest dobrze. Mądrość jest niczym. Mądrość jest przeciwko Chrystusowi. Światowa mądrość jest zawsze przeciwko Chrystusowi. Jezus nam rozkazał głosić słowo, głoście Ewangelię, a te znaki będą przy tych, co uwierzą. On innymi słowem powiedział, idźcie i demonstrujcie przed wszystkimi narodami moc Bożą. Słuchajcie, zadaniem szatana jest obrócić Słowo Boże w mądrość ludzkiego rozumu. Potem pieczętuje on swoich wybranych przez odrzucenie przez nich słowa podanego pierwotnie. Pozwólcie, że wam pokażę obraz na to, abyście lepiej poznali. Wy nie powinniście dać się im zwodzić. Gdy w Starym Testamencie jakiś człowiek był zaprzedany w niewolę, bo co 50 lat obchodzono rok jubileuszowy, miłościwy, gdy niewolnik to usłyszał, nie mogło mu nic przeszkodzić, aby poszedł wolny. On mógł natychmiast odejść do domu. Trąba zabrzmiała, ale gdy on nie chciał iść wolny, prowadzono go do drzwi świątyni i przekuwano mu ucho na drzwiach świątyni. To był znak na to, że on już nigdy nie będzie mógł być wolnym. To już nic nie pomogło, czy jeszcze potem dożył roku jubileuszowego, czy nie. On swoje prawo do wolności sprzedał na zawsze. A gdy człowiek odrzuci prawdę Ewangelii, pieczętuje go szatan. Gdzie? Na uchu. On czyni go tak głuchym, że on już nigdy prawdy nie usłyszy. On jest załatwiony i pozostaje przy grupie, do której należy, gdy on nie przyjął prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda czyni wolnym. Bóg pieczętuje swoich, gdy oni do Niego przyjdą. Bóg pieczętuje przez potwierdzenie swego słowa na nich. Dokładnie tak jest. Jan 14, 12 wiersz. I jeszcze Marek 16, 17. Te znaki będą przy tych, którzy uwierzą. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Czy Jezus żartował? Czy miał na myśli tylko apostołów? Jak nam niektórzy powiadają, słuchajcie, rozpoznajcie tą głębię mądrość. Idźcie na wszystek świat, głoście Ewangelię. Komu? Wszystkiemu stworzeniu. Jeszcze nie doszli do trzeciej części tego polecenia. Te znaki będą w całym świecie następować. Każda istota, gdziekolwiek Jego Ewangelia będzie głoszona, będą te znaki przy tych, którzy uwierzą. Nie tylko przy mojej garstce, jak mi raz jeden przyjaciel powiedział. Bóg dał tylko apostołom 12 darów uzdrawiania. Ilu braci siedzi tutaj, którzy byli przeciwko niemu, gdy on to mówił? U całego stworzenia na całym świecie będą te znaki występować. Nie bierzcie pieczęci szatana, niewiary na siebie. On chce dzisiaj to na was położyć, jeśli by tylko mógł. On chce was przycisnąć do ściany idźcie do domu, badajcie, bądźcie prawymi i módlcie się, bowiem wszystko w Słowie jest zupełne i doskonałe. W tej świętej godzinie, to jest przed laty potwierdzone, wejdźcie w to, to jest ta godzina, to jest ten czas. Nie dajcie sobie pieczęcią niewiary przekuć uszy wasze. Widzicie? On był niewierny od początku. On tworzył zwątpienia. Nie dajcie jemu Pisma przewodzić mądrością, by przez to obrócić Słowo Boże w siłę rozumu. Bądźcie umocnieni i mówcie, tak mówi Bóg i to jest wystarczające. Wejdźmy do drugiej pieczęci. Zabity i zmartwychwstały baranek otworzył księgę i drugie zwierzę podobne wołowi wołało. Chodź i patrzaj, co to jest za tajemnica. I co on zobaczył? Czerwonego konia, jak on wyszedł. Czytajmy dalej. I siedzącemu na nim była dana moc, by odjął pokój ziemi i dano mu miecz wielki. Tutaj są symbole i my chcemy je zgłębić, poznać. Jezus u Mateusza 24 powiedział: usłyszycie o wojnach i niepokojach. A dalej rzekł Jezus, ale tu jeszcze nie koniec. Ten czas my teraz mamy. Zobaczcie. Oni postawili Jezusowi trzy pytania i on im odpowiedział na te trzy pytania. To jest to, na czym się wielu braci potyka. Na przykład adwentyści, którzy mówią o siódmym dniu, biada brzemiennym i piersiami karmiącym, bramy będą w sabat zamknięte. To nie należy wcale do tego pytania. On odpowiedział na te trzy pytania, ale nie dostosowywał wszystkiego do ostatnich dni. On powiedział, usłyszycie o wojnach i niepokojach, ale to jeszcze nie koniec. Ludzie wam będą przedstawiać te różnice, ale gdy Pan mówił o czasie, który dotyczy obecnej chwili, czasu końca, oni go pytali, kiedy się to stanie, że nie pozostanie kamień na kamieniu z tej świątyni? Co to za znak będzie temu, kiedy przyjdzie koniec świata? Oni pozostawili trzy pytania Panu. Gdy Pan zaczął mówić o końcu świata, powiedział Pan, gdy ujrzycie, że drzewo figowe wypuszcza soki, wiedzcie, że to jest ten czas. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie ten wiek, to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Jak chętnie zatrzymują się niewierzący tutaj, nie znając znaczenia tego. Pan powiedział, to pokolenie, a nie te pokolenia. Pokolenie, które będzie widzieć, jak drzewo figowe wypuści soki. Ja teraz chcę was o coś zapytać. Patrzcie na to, co się wam wciska w oczy. Żydzi pierwszy raz od 2000 lat są znowu narodem w swoim kraju. Tutaj był jeden brat, który by chętnie poszedł jako misjonarz między Żydów. Ja powiedziałem, ty mogłeś jechać, ale w inny czas. Ludzie myślą, że cały naród... Nie, nie, mój panie. Izrael nawróci się jako naród, nie jako pojedyncze osoby. Cały naród uroci się w ten sam dzień. To jest Izrael. Cały Izrael będzie uratowany. Przez 2500 lat nie było takiego czasu, w którym by Żydzi powrócili do swej ojczyzny. To jest małe wprowadzenie. 3 minuty do północy. Tam oni są naród. Czy teraz pomiędzy denominacjami są przebudzenia w tych ostatnich latach? Badajcie to, oni są w domu. Kiedy kwitły więcej denominacje, jak zabili Grahama? Przebadajcie jego historię. Kiedy formalne kościoły miały człowieka z nazwiskiem na Ham się kończące? Zobaczcie. Abraham. Zobaczcie, Abraham ma 7 zgłosek, ale nasz brat Graham ma 6, nie 7. Graham, świat, to jest to, do kogo on głosił, do cielesnego zboru. Lot reprezentuje naturalny zbór w Sodomie i tam anieli zaślepili przez Ewangelię oczy mieszkańcom Sodomy. Jeden został przy Abrahamie, a tego jednego Abraham nazwał Elohim, Pan. Gdy Abraham ujrzał 3 idących, rzekł, mój Pan. A gdy Lot zobaczył 2 idących, rzekł, moi panowie. To jest różnica. Zobaczcie określenie Trójcy. Jezus powiedział, tak jak było za dni Lota. Poznajcie to. Zobaczcie. Tam był ktoś, co do duchownego zboru przyszedł, oblubienica, Abraham. To nie było w Sodomie. Widzicie, co on czynił? On nie głosił w ten sposób, jak oni to czynili. On ich uczył i dał im znak. On dał im znak Mesjasza. On obrócił się tyłem do namiotu i zapytał Abrahama, gdzie jest twoja żona Sara? Abraham odpowiedział, w namiocie. Po roku wrócę, a Sara będzie miała syna, tak jak ci obiecałem. Jest obietnica, że w ostateczne dni znów objawi się Pan w ciele. Sara miała 90 lat. Ona śmiała się w namiocie. Ona myślała, ja, Sara, będę mieć przyjemność? Obrócony tyłem do namiotu zapytał, dlaczego Sara się śmiała? Widzicie, on dał im znak. Pan obiecał, że to się stanie, powtórzy, w ostatnie dni. Dwóch ludzi poszło do Sodomy, głosili słowo i dali im radę, aby to miejsce opuścili, bowiem to miejsce będzie spalone ogniem. Tak się stało. Cielesny zbór reprezentuje Lot. Wyszedł ze złości, z grzechu i brudu, ale się trudził dalej z organizacjami i programami. Lecz ten jeden nie poszedł do nich, lecz tylko do Abrahama, oblubieńcy, obraz na oblubieńcem. On poszedł tam i wołał oblubieńcem. Rozpoznajcie. My żyjemy już w ostatnich dniach. Zobaczcie. Wy mówicie. To jest Bóg objawiony w ciele. Jezus mówił sam o sobie. Jak możecie wy mnie... Nie napisano w Biblii wprawdzie, że to są prorocy, do których przychodzi Słowo Pańskie. Jezus mówił, że Słowo Pańskie przychodzi do proroka, bowiem on we wszystkim postępował według pism. On odpowiedział, Słowo Pańskie przychodzi do proroka, a wy nazywacie ich bogami. Jan 10, 35-36. Tu jest to, jeśli nazwał bogami tych, których doszło w Słowo Boże, a pismo nie może być naruszone. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnisz za to, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? A więc gdzie się znajdujemy? My jesteśmy w czasie końca. Słuchajcie dobrze, myśmy z Biblii się dowiedzieli, że mają być wojny, niepokoje i my widzimy, że drzewo figowe i inne drzewa mają już swoje soki. Metodyści, baptyści, prezbiterianie, wszyscy stoją już zakwitnięci. Wielkie przebudzenie przychodzi. Ja wierzę, że Bóg swą oblubienicę wybranych w tych ostatnich dniach zgromadza. Popatrzmy, co Jan w tej ostatniej godzinie widział odnośnie tych rzeczy. Co on widział? On widział czerwonego konia i jeźdźca, jak jechał naprzód i dana mu była moc, by zabijał mieczem swoim. Oto jest objawienie. On jest znowu ten sam szatan. To jest szatan w innej postaci. My wiemy, co będzie się dziać przy tej pieczęci. Trąba zabrzmi i rozpoczną się niepokoje wśród narodów. My widzimy, że ten człowiek ma miecz, to oznacza polityczno-religijne wojny. Nie potrzebujecie się wiele wysilać w myśleniu. Czekajcie tylko chwilę, a zobaczycie. Widzicie? Te konie zmieniają barwę, lecz ten sam jeździec. Koń jest zwierzęciem, a jako symbol w Biblii reprezentuje moc od niewinnego białego do krwawo-czerwonego. Zaobserwujcie, jak on wyjdzie. Gdy wyszedł, był on tylko małą nauką nazwany Nikolajtów. On nie chciał nikogo zabijać jeszcze wtedy. On był duchem między ludem. On był, to znaczy wyglądał jak niewinny. Jechał tylko na białym koniu. Ale wy wiecie, my chcemy mieć duży, światowy, uniwersalny kościół. O tak, oni tego chcą dzisiaj. On jest tak doskonale niewinny. To jest tylko grupa ludzi. My chcemy się zjednoczyć, być przyjaciółmi. Zobaczcie, oni są niewinni. Oni są tak biali jak ten biały koń. Tak przyszli ci czcigodni, dobrze ubrani studiujący, zeszli się razem i rzekli: o tamta biedna grupka ludzi, gdy oni nie chcą z nami, to niech idą sami. My chcemy, by do nas przychodziła lepsza klasa ludzi. Gdy my się od nich odłączymy, to do naszego kościoła przyjdą wolno myśliciele i tak dalej. Tak zaczęło się w Nicei, dzieło niewinnego konia i jeźdźca. Ale gdy ten straszny, prześladowczy duch się ucieleśnił, ten dogmatyczny, ucieleśniony duch nauki, aby zajął swoje miejsce Chrystusa przez człowieka, jest on czczony, aby to pokazać inaczej. W Watykanie jest napis rzymskimi cyframi Vicarius Filii Dei. To oznacza zastępca Syna Bożego. On jest zastępcą. Wy wiecie, co to jest Vicarius? On zajmuje czyjeś miejsce. On jest zastępcą Syna Bożego. Biblia mówi, kto ma rozum, niech zliczy liczbę onej bestii. To jest liczba człowieka, a ona jest 666. Gdy wy liczby rzymskie dodacie do, to zobaczycie, czy wy nie otrzymacie 666. Vi, 5 dodać 1, kar dodać 100, ius dodać 1 dodać 5, fili dodać 1 dodać 50, dodać 1 dodać 1, dej dodać 500, dodać 1, równa się 666. Biblia mówi, że on siądzie w Kościele Bożym i będzie odbierać cześć jako Bóg. Gdy ta nauka Nikolajtów się ucieleśniła, przyniosła ona zastępcem Syna Bożego. Och, ten straszny, prześladowczy duch. Gdy to chcecie czytać, to znajdujecie w drugim liście do Tesaloniczan 2, 3. Niechaj was nikt nie zwodzi w żaden sposób. bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Zobaczcie, czy to tak jest naprawdę. Wy przypominacie sobie, że szatan jest głową wszystkich królestw na ziemi. Mateusz 4,8. Szatan wziął Jezusa na wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata i powiedział: oto dam ci je, jeśli mi się pokłonisz. Jezus wiedział, że mu to wszystko będzie dane. Objawienie 11,5. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Oni dzisiaj mówią: o, ta biedna grupa świętoszków, ale nam należy świat, bowiem pokorni odziedziczą ziemię. To powiedział Jezus. Zobaczcie, Jezus wiedział, że to jest wszystko Jego, dlatego powiedział: idź precz, szatanie, napisano, znowu z powrotem do słowa, masz się Bogu kłaniać, tylko Jemu. Gdy On się w tym super człowieku ucieleśnił, połączył Kościół i państwo, a połączył oboje swoją mocą. Gdy ten antychrystusowy duch wyruszył na początku, był on tylko duch. Co to było antychryst? Przeciw nauce Chrystusa. To jest pieczęć. On potem uczynił, że zbór nie walczył z grzechem, jak to kazał Chrystus. Ten jeździec nie miał korony, ale potem mu ją dano. Na białym koniu on miał tylko łuk, ale nie miał strzał. Gdy on pokazał w drugim ucieleśnieniu, był ukoronowany, fałszywy prorok, przez dzieła antychrysta. Szatan kontroluje cały system świata. On zajął miejsce, by stworzyć uniwersalny kościół. Moi bracia, czy wy tego nie rozumiecie, że nasz naród jest pokazany w objawieniu 13 rozdziale jako bestia podobna barankowi? Światowa religijna moc, ale dzieła te same co bestia. Ameryka jest rodzajem żeńskim. Objawia się w 13 rozdziale. Zaczęliśmy 13 pasami na fladze, 13 gwiazd, wszędzie rodzaj żeński. I 13 dojdzie do tego, że niewiasta będzie kontrolować nas. Przed 30 laty powiedziałem o 7 rzeczach, które miały przyjść. 5 już się wypełniło. Teraz mamy tego człowieka, którego przez wybory wprowadzono. Każdy może rozpoznać, że szatan kontroluje wszystko, dlatego mamy wojny, śmierć. Przypominajmy sobie, że jemu dano miecz, aby nim zabijał. Gdy on wyszedł, on nie miał jeszcze mocy kościelnej, ale połączył się z demonem fałszywej nauki i ta nauka stała się dogmatem, fałszywa nauka ucieleśniła się w fałszywym proroku i on się udał na swoje miejsce, do Izraela, nie do Rzymu. On poszedł do Nicei, Rzymu. Sobór się odbył i oni wybrali głowę z pomiędzy biskupów. Przez to połączyli państwo i kościół. Teraz rzucił on swój łuk i przesiadł się na innego konia z białego na czerwonego i mógł już każdego zabić, kto się z nim nie zgadzał. Tutaj macie naszą pieczęć. To jest ten sam nieprzyjaciel. Zobaczcie, jak on idzie do zginienia. Obie swoje mocy on połączył. To samo oni teraz czynią, ta sama sprawa. Może wy tego nie rozumiecie. Dzisiaj stanął kaznodzieja baptystów w Louisville. Czy słyszeliście to przez radio? Wielu słuchaczy to słuchało. W porządku. Tutaj doszliście. My nie będziemy jako zbór przystępować do kościoła rzymskokatolickiego, ale musimy mieć porozumienie i współpracę. Tak głosił ten kaznodzieja. W tym samym czasie, gdy on to głosił, w Louisville Bóg swojemu ludowi odkrył pieczęć, aby nam pokazać i odkryć i ostrzec. Nie czyńcie tego. Widzicie, jak oni tam współpracują? Przypomnijcie sobie, gołąb i kruk siedzieli razem nad jednym pokarmem. Myśmy doszli już do tego, że oni swoje siły zjednoczą. Co będą oni potem czynić? Gdy oni kościół i państwo zjednoczą, on stworzył swoją własną religię. Wtedy mógł on czynić, co tylko chciał i mógł zabijać każdego, kto się z tymi, co byli dziećmi bożymi i opierali się na Słowie Bożym, on ich dawał na śmierć. Bracie Levaile i wy, nauczyciele, którzy uczycie o czasokresie Nicei, pierwotnym kościele, ja nie wiem, czy wyście o tym czytali. Gdy chcecie to czytać, to znajdziecie w wydaniu Sunc Cara Glorious Reformation. Wy tam znajdziecie, jak Augustyn z Hippo, ksiądz w rzymskim kościele, miał raz chwilę, kiedy Duch Święty chciał na niego stąpić, ale on go odrzucił. To jest dokładny obraz na dzisiejsze protestanckie zbory, które odrzuciły Ducha Świętego. Augustyn poszedł do miejscowości Hippo i wydał zarządzenie, aby każdego, co się nie zgadza z Kościołem rzymskokatolickim, zabijać. Ja czytałem historię Kościoła rzymskiego od czasu Augusta z Hippo aż do roku 1586. Kościół rzymskokatolicki wymordował 68 milionów protestantów. To był miecz czerwony. Jechał na czerwonym koniu. Och, zmiłowania! Ta sama siła, ten sam jeździec, tutaj jest pieczyń. W ciemnym okresie zostało miliony pożarte przez lwy. Zginęli najbardziej okrutną śmiercią, bo nie zgadzali się z dogmatami Rzymu. To wy wiecie, ja pragnę wam jeszcze coś pokazać. Spójrzmy tej prawie prosto w oczy. To mi się przypomniało właśnie teraz. Zechciejmy czytać 17 rozdział objawienia Jana. Słuchajcie dokładnie wy, którzy w waszych Bibliach szukacie. Ja wam dałem trochę czasu, aż wy znajdziecie. Czy ty to też otrzymałeś, bracie Lee? Ja to znalazłem w historii męczenników Schmuckera Gloriam Reformation z Watykanu. To działo się do wystąpienia świętego Patryka, a oni dzisiaj zrobili Patryka świętym w kościele rzymskim. Patryk był tyle katolikiem, jak ja nim jestem i wy wiecie, jakim katolikiem ja jestem. On odkrył naukę kościoła i odważył się iść do papieża. Tak, sam Patryk. Możecie sobie jechać do północnej Irlandii, gdzie on miał swoje szkoły. Jego nazwisko nie brzmi Patryk, lecz Sukatus. Spojrzyjcie w 17 rozdział objawienia Jana. Niechaj każdy spróbuje otworzyć swoje serce, aby was Duch Święty mógł uczyć. I przyszedł siódmy anioł, a miał 7 czas gniewu. Widzicie? 7 czas gniewu, one idą jednocześnie. 7 czas gniewu następuje przy 7 plagach. 7 plag odbywa się przy 7 czasokresach zborów. Wszystko jest w tej księdze zapieczętowane. Wszystko się objawia, jeden po drugim. Jedno wchodzi w drugie i znowu następne i tak dalej. 2 duchy są przy dziele, Bóg i diabeł. Ten, który 7 czas miał, mówił ze mną, chodź, a pokażę ci sąd nad wielką wszedecznicą, która siedzi nad wodami wielkimi. Popatrzcie, woda, wszedecznica. Kto ona jest? Ona jest niewiasta. To nie może być mężczyzna. Co oznacza symbol kobiety w Biblii? Zbór. Dlaczego? Oblubienica Chrystusowa i tak dalej. Widzicie, zbór, niewiasta, a co oznaczają te wody? Czytajcie uważnie 15 wiersz i mówił dalej. Wody, któreś widział, gdzie wszedecznica siedzi, są narody i języki. Kościół rządzi cały świat, ona siedzi nad wieloma wodami. A królowie ziemi z nią wszedeczeństwo podzieli. Duchowe wszedeczeństwo, ustawy Nikolaitów nauki. Narody ziemi są pijane winem wszedeczeństwa jego. I podniósł mnie w duchu na puszczę, ujrzałem niewiastę siedzącą na szarłatno-czerwonej bestii, a miała 10 rogów i 7 głów, a na głowach imiona bluźniercze. W katolickiej książce Fest of Our Face, którą wydał jeden ksiądz, przyznają się w niej sami katolicy, że ta wszedecznica z objawienia to są oni sami. Te 7 głów to 7 gór, na których ta niewiasta siedzi. Rzym jest zbudowany na 7 górach i tutaj się nie możemy mylić, że ten odcinek należy Kościołowi rzymskiemu. Ta niewiasta była ubrana w purpurę, jedwab i złoto, drogie kamienie i perły, a w ręce miała kubek złoty, pełen obrzydliwości swego wszeteczeństwa. Duch antychrysta, wszeteczeństwo, cudzołóstwo, przeciw Bogu. Ona miała być oblubienicą, ale cudzołożyła dokładnie tak jak Ewa. Tak też czynił Kościół. On na czele miał napis Tajemnica Wielka Babilon. Matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi. I widziałem oną niewiastę pijaną krwią świętych i męczenników Jezusowych, a widząc ją, dziwowałem się bardzo. Ona była winną temu, co działo się na świecie, krzyżom, mordom i prześladowaniu. Anioł rozjaśnił Janowi mówiąc, dlaczego się dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicę tej niewiasty i bestii, która ją nosi, która ma 7 głów i 10 rogów. Bestia, którą widział, była i już jej nie ma, a ma wystąpić z przepaści i iść na zginienie. I zadziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzem to było i że go nie ma i że znowu będzie. Kiedy twoje imię zostanie wpisane do Księgi Żywota? Kiedy ty się w czasie przebudzenia nawrócisz? O nie, przed założeniem świata. Gdy oni zobaczą, że bestia już wcześniej była, teraz nie jest i znowu będzie, patrzcie na bestię. Jeden umiera, a drugi zajmuje jego miejsce. Tutaj jest potrzebny rozum, który jest połączony z mądrością. Wielu wie, że 9 darów ducha, a między nimi jeden jest mądrość. Siedem głów jest siedem gór, na których ta niewiasta siedzi. Wy musielibyście być doskonale ślepi, głusi i być niemądrzy, jeśli byście tego nie mogli pojąć. Co oznaczają te siedem królów? Pięć z nich było, upadło, a szósty jest teraz, Neron. A ten siódmy jeszcze nie przyszedł. A gdy przyjdzie, będzie krótki czas. Wy przypominacie sobie, co on zrobił? On spalił miasto, a rzucił winem na chrześcijan. On przywiązał swoją matkę na klocu drzewa i wlógł ją koniem przez miasto. On grał na skrzypcach, podczas gdy Rzym się palił. Pogański Rzym, gdy duch Antychrysta się ucieleśnił, stał się papieskim Rzymem. Bestia, która była, a nie jest, a przecież jest. Papież stał się władcą państwa i kościoła. On jest z onych siedmiu, a idzie na zginienie. A 10 rogów, któreś widział, jest 10 królów, którzy jeszcze nie wzięli królestwa, ale wezmą moc jako królowie na jedną godzinę z bestią. To są na pewno dyktatorzy. Ci mają jedną radę i moc i zwierzchność swoją poddają bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów. I którzy są z nim powołani, wybrani i wierni. I rzekł mi, wody, któreś widział, gdzie wszedecznica siedzi, są ludzie i zastępy i narody, języki, a 10 rogów, któreś widział na bestii, oni w niewinności będą mieć wszedecznicę, gdy przymierze przez Rzym zostanie zerwane i uczynią ją spustoszoną i nagą i ciało jej jeść będą, a samą ogniem spalą. Biblia mówi, że wielu wołać będzie, ach, ach, miasto ono wielkie, w jedną godzinę przyszedł sąd Twój, albowiem Bóg podał do serc ich, aby czynili wolę Jego, a czynili jednomyślnie i dali królestwo swoje bestii, aby się wypełniły Słowo Boże. A niewiasta, którąś widział, jest miasto ono wielkie, które ma królestwo nad królmi ziemi. Teraz jeszcze nikt nie ma władzy na całym świecie. Jest tylko jeden król, który rozciąga swoją władzę na wszystkie narody, tak jak Nabuchodonozor, którego królestwa sięgały na cały świat. Rzym nie czyni tego jako naród, lecz jako kościół. Każdy naród pod słońcem kłania się Rzymowi przez kościół. To nie jest dziwne, że jest napisane, i któż z nią walczyć może? Gdy on mówi pokój, to jest pokój. Gdy katolicki kościół mówi nie walczcie, to nie walczą narody. Kto jest w stanie tak czynić, jak oni czynią? Nikt. To się zgadza. Oni się dziwili temu, co ona czyniła. Oni mogą wojnę zakończyć. Najpierw on miał tylko łuk, bez strzał. Ten sam diabeł z jego mieczem. Co mówi Jezus? Kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie. No patrzcie teraz trochę do tyłu. Jezus to powiedział tej nocy, gdy Piotr wziął swój miecz. Czyńcie tak, jak czynił Jezus. Idźcie dalej naprzód. Pamiętajcie, że on otrzymał miecz. On idzie z mieczem w ręce. Zwyciężać. Naprzód jedzie czerwony koń, kąpie się we krwi każdego, który się z nim nie zgadza. Czy wy to już teraz zrozumiecie? Ilu z was rozpoznało znaczenie pieczęci? W porządku. Co mówi Jezus? Kto weźmie miecz, zginie od miecza. Ten jeździec ze swoimi poddanymi swego królestwa, którzy przez czasokresy zabijali i przelewali krew męczenników, oni zostaną zabici mieczem Jezusa, gdy on znów przyjdzie. Kto weźmie miecz, zginie od miecza. Zginie mieczem. Oni wzięli ten miecz dogmatów, antychrysta, i zabijali prawdziwych chwalców Bożych. We wszystkich epokach zginęło miliony ludzi. Gdy Chrystus przyjdzie z mieczem, który wychodzi z ust Jego, On będzie wszystko bił, co Mu będzie stać na drodze. Wierzcie temu. Przejdziemy do objawienia 19 rozdziału na jedną minutę. My zobaczymy, czy to tylko ja tak mówię, czy Słowo Boże tak mówi. Objawienie 19 rozdział, 11 wiersz. I widziała niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który na nim siedział, zwano wiernym i prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i walczy. A oczy jego były jako płomień ognia, a na głowie jego wiele koron. Och, bracia, on będzie przez swoich ukoronowany. A miał imię napisane, którego nikt nie znał, tylko on sam. Przypomnijcie sobie, my go jeszcze nie znamy. A przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a imię jego zowią Słowo Boże. Bowiem on i Słowo to jest jedno i to samo. Zauważcie, że tutaj nie jest napisane imiona, lecz imię. Nazwany będzie Słowo Boże. On zna tylko jedno imię, a żadne więcej. A wojska, które są na niebie, szły za nim na białych koniach obleczone lnem cienkim i białym. To jest usprawiedliwienie świętych. Co mówi Jezus? Kto weźmie miecz? Jeździec na czerwonym koniu. Cóż się stanie? On, który wziął miecz, on wymordował przez wieki 68 milionów, a możliwe i więcej. Jednak Jezus mówi, kto weźmie miecz, będzie mieczem zabity. Z ust Jego wychodził miecz. W liście do Żydów, 4 rozdział, czytamy Słowo Boże, które jest ostry jak miecz na obie strony ostry i przenika kości i szpik. Co czyni Słowo Boże jeszcze? Ono sądzi myśli serca. A z ust Jego wychodził miecz ostry, by nim bił narody, bowiem On je będzie rządził laską żelazną, a On tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego, a ma na szacie i na biodnach swoich imię napisane Król Królów i Pan Panów. Szatan sam jako przeciwnik stanął przeciw Słowu Bożemu. Połączył on sam w sobie polityczną i duchową siłę razem. On uczynił kościół, który wszystkie narody owładnął. Gdy on ze swego białego konia przeszedł na czerwony, wymordował wielu ludzi. Ale Bóg mówi, że tym samym, co on spróbował wykręcić, fałszywa nauka, to samo słowo w ustach Jezusa Chrystusa przyjdzie i zabije jego i wszystko, co mu w drodze będzie stać. Amen. To jest druga pieczęć. Miłujcie go, to jest, tak mówi Pan. Wszystkie te objawienia się zgadzają. O przyjaciele, chodźcie do źródła, które jest napełnione krwią, która płynie z żył Emanuela. Gdy grzesznicy omyją się w tym strumieniu, zginie z nich wina. Przyjdźcie w wierze do Niego. Jeśliście jeszcze tego nie uczynili, nie czekajcie na inną okazję. Przyjaciele, jeśli coś jest w waszym życiu, my jesteśmy blisko, coś się stanie. Ja wiem, że coś się stanie, ale ja nie wiem kiedy. To się musi stać, bo On to teraz objawił. On nie czyni nic, ale najpierw objawia tajemnicę sługom i prorokom. Amos 3 rozdział. On najpierw to objawia, a potem obiecał, że w czasie końca te rzeczy przyjdą. W czasie, gdy przyjdzie posłannik, mają być tajemnice pieczęci odkryte. Tutaj je macie. To jest w imię Pańskie. Wierzcie temu, przyjaciele. Wynijdźcie z Babilonu. Zanim skończę, pragnę wam jeszcze coś powiedzieć. Gdy Billy i ja opuściliśmy Indię samolotem w czasie naszej ostatniej podróży, przeglądałem gazety, które mi doręczono, a które były w języku angielskim. Tam czytałem, nie będzie już ponownego trzęsienia ziemi, bowiem ptaki już powróciły. Potem były podane szczegóły. Tam stało się coś ciekawego. W Indii nie ma obór tak zbudowanych jak u nas. Oni tam gromadzą kamienie i z tych kamieni budują obory i wiele domów tak też jest wybudowanych. W całej Kalkucie leży wiele ludzi na ulicach, umierając z głodu. Małe ptaki budują w tych budynkach z kamieni swoje gniazda. Nagle coś się stało. W tym dniu, przed trzęsieniem ziemi, bydło zeszło się razem i nie szło do obór, lecz stały w cieniu tych murów. Ptaki nie wróciły do swoich gniazd. Ptaki poleciały w dalekie pola i posiadały na drzewach. Owce nie dawały się wpędzić do obór. Wszystkie zwierzęta stanęły w polu i cisnęły się jedna za drugą. W tym nagle przyszło trzęsienie ziemi. Ptaki powróciły dopiero na trzeci dzień. Bóg we dni Noego zachował w arce i zwierzęta. To jest ten sam Bóg. Bracia, wnet coś się stanie. Te mury kościelne runą, one się zjednoczą. Gdy wy macie już to przeczucie, to odejdźcie od tych murów kościelnych. Uciekajcie w pewne miejsce. Błagajcie Boga o zmiłowanie. Nie mówcie, moja matka była metodystką, to ja też nią zostanę, lub mój ojciec był baptystą i ja takim pozostanę. Nie czyńcie tego. To jest Słowo Pańskie. Uciekajcie tak szybko, jak tylko możecie do Jezusa i stójcie przed Nim, aż was Bóg napełni Duchem Świętym. Bowiem wnet przyjdzie ta chwila, że będziecie tego szukać, ale nie będziecie mogli już znaleźć. Bądźcie tego pewni. Skłońmy się do modlitwy. Ojcze Niebieski, ja stoję tutaj i drżę. Ja myślę o tej strasznej godzinie, która się zbliża i nie ma nic, co by ją mogło wstrzymać. To jest przepowiedziane, że tak się stanie. Ja myślałem, dlaczego ludzie nie przychodzą, nie słuchają i nie przyjmują. Lecz są też tutaj niektórzy, których imiona są zapisane do Księgi Żywota Baranka. Gdy pieczęcie zostają zdjęte, zobaczą oni tam swoje imiona. Duch Święty zawoła ich i oni pójdą. Nikt ich nie zatrzyma. Pójdą, bowiem Ty ich prowadzisz i wyprowadzisz jak te ptaki, owce i bydło przed trzęsieniem. Tyś jest Bóg i zwierzęta mają instynkt, który ich ostrzega przed niebezpieczeństwem, aby uciekali. Ileż więcej będzie ostrzegał Duch Święty swój zbór i napełniać lud. Boże, bądź nam miłościwy. Przeglądnij nasze serca. Panie, w świetle słowa Twego rozkazuję każdej osobie, która nie jest ochrzczona w imię Jezusa, aby to śpiesznie uczyniła, póki ma jeszcze okazję. Wy, którzy nie jesteście jeszcze napełnieni Duchem Świętym, ja Wam rozkazuję, idźcie na kolana i nie wstańcie wcześniej, dokąd Was Duch Święty nie uświęci i swoim bogactwem, swoją miłością nie napełni, aby Wasza dusza radowała się w obecności Bożej i dopokąd nie pobudzi w Was pragnienia reszty życia poświęcić Jemu. Zachowaj to. Ja proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Koniec.